Dzień dobry, przed mikrofonem Wioletta Gawlik. Zapraszam na dobre książki w Radiu Kraków Kultura. W dzisiejszym programie gościć będziemy Sylwię Hutnik, kulturoznawczynię, pisarkę, feministkę, działaczkę społeczną, publicystkę. Hutnik znana jest przede wszystkim z prozy dla dorosłych, za którą była wielokrotnie nagradzana. Między innymi jest laureatką paszportu polityki w kategorii literatura za rok 2008 oraz była trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Dlatego niezwykłe poruszenie na rynku wydawniczym zrobiła jej książka dedykowana młodemu odbiorcy. Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, 100 historii niezwykłych Polek, to historie 100 Polek, począwszy od takich nazwisk jak Maria Skłodowska-Curie, Wanda Rutkiewicz, Simona Kossak, Izabela Czartoryska, po takie jak Martyna Wojciechowska czy DJ Wika. Autorka kreśli portret kobiet z różnych czasów historii Polski, z różnych warstw społecznych, z różnymi pasjami i zawodami. Łączy je wewnętrzna siła, upór w dążeniu do celu. To, że pomimo przeszkód, takich jak brak praw wyborczych, brak możliwości kształcenia, społeczny nakaz rodzenia dzieci i zajmowania się domem, wszystkie osiągały szczyty w swojej karierze czy pasji. Były konsekwentne w swoich działaniach, w byciu wbrew. I na to chce Sylwia Hutnik zwrócić szczególną uwagę młodego czytelnika. Zapraszam na rozmowę z autorką.
Dobre książki.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Sylwia Hutnik, kulturoznawczyni, pisarka, feministka, działaczka społeczna, publicystka, także autorka książki dla młodego czytelnika zatytułowanej Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, 100 historii niezwykłych Polek, którą wydało wydawnictwo Debit. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest pani także buntowniczką, tak się pani określa. Czy to dlatego napisała pani książkę o buntowniczkach?
Myślę, że dlatego w ogóle zostałam poproszona przez wydawnictwo, aby wziąć udział w tym projekcie, bo trzeba powiedzieć, że ta książka to czwarty tom całej serii. Trzy pierwsze to było tłumaczenie oryginalnych książek, które pierwotnie ukazały się w Stanach Zjednoczonych, a moim zadaniem było przygotować polski tom o kobietach, które mieszkały bądź mieszkają w Polsce i to właśnie z tym krajem są związane. Ale tak, pewnie kluczem wyboru osoby, która miała się tym zająć, był bunt i w jakiś sposób nawet stereotypowo myśląc, po prostu kojarzyłam się z tego typu aktywnością, byciem trochę wbrew zasadom i regułom, nie tylko literackim, ale być może nawet społecznym. No i na pewno pytanie, które gdzieś mi cały czas towarzyszy, niezależnie od tego, jakimi aktywnościami się zajmuję, co to tak naprawdę jest ten bunt i niezgoda.
No to zapytam panią o to właśnie, czym w pani mniemaniu jest bunt i niezgoda i przeciw czemu najczęściej pani się buntuje?
Myślę, że jak wiele osób denerwuje mnie niekonsekwencja i brak jasnych zasad. One teoretycznie są, ale w praktyce wiemy, że w zależności od tego, kto się do nich odnosi, tak z nich korzysta, więc to jest pewnego rodzaju niesprawiedliwość społeczna. Denerwuje mnie, jeśli ktoś łamie prawa człowieka, jeśli ktoś nawołuje do nienawiści bądź używa takiego języka, który może tę nienawiść powodować. No tak, no gdzieś bardzo często w moich wypowiedziach też pada słowo wolność i myślę, że jakkolwiek jest ono dość pojemne, to nadal dla mnie bardzo ważne. Z tego względu, że kojarzy mi się wolność z taką swobodą bycia i życia po swojemu, niezależnie właśnie od konwenansów i reguł, co oczywiście ma zwykle swoją cenę. Wiadomo, kiedy się buntujemy i żyjemy w niezgodzie, to często ktoś nas tam szturchnie, nie za bardzo się cieszy z tego i popiera taki sposób życia, ale myślę, że mimo wszystko warto i też wielokrotnie zarówno moje doświadczenie, jak i bohaterek, który opisuję, właśnie tak pokazuje.
Pani Sylwio, czy bunt pani zdaniem jest wpisany w naszą ludzką naturę? Pytam o to, ponieważ patrząc rozwojowo, bardzo często mówimy o buncie dwulatka, o buncie czterolatka, mówimy o buntujących się nastolatkach. Kiedy pani po raz pierwszy zaczęła się buntować i czy było to związane właśnie z tymi naturalnymi etapami rozwojowymi, czy być może z jakimiś sytuacjami w pani życiu?
Myślę, że bunt jest wpisany w nasze DNA i patrząc na to, jak często dzieci czy młode osoby reagują na pewne właśnie poczucie niesprawiedliwości, chęć samorealizacji, to widzę dokładnie, że są specjalistami, specjalistkami właśnie w buncie i mówieniu nie. Natomiast jeśli o mnie chodzi, ja raczej ten bunt wyrażałam i chyba mam takie poczucie, że wyrażam go nadal dość mało spektakularnie, bo to nie chodzi o to, a przynajmniej nie zawsze w moim przypadku, że stoi się na środku i tupie nogą wrzeszcząc absolutnie nie, tylko po prostu żyje się po swojemu i ten bunt jest pozornie niewidoczny, ale jeśli się tak przyjrzy wyborom życiowym i właśnie życiu trochę wbrew konwenansom, to ten bunt wychodzi jak najbardziej. Ale nie sądzę, żebym jako zupełnie mała dziewczynka jakoś się specjalnie buntowała. Po prostu od początku wiedziałam, co chcę robić i miałam swój własny mały świat, dość wcześniej budowany z książek i tego, co czytałam. Więc bardzo szybko też nauczyłam się po prostu robić to, co sprawia mi przyjemność i to nie zawsze oczywiście było coś, co było oczekiwane od małej dziewczynki. Ale tak, ten bunt, też patrząc teraz, jak często dość spotykam się z małymi dziewczynkami i chłopcami przy okazji choćby tej książki, prowadząc warsztaty i różnego rodzaju spotkania autorskie, widzę, że temat buntu jest dla nich czymś oczywistym. I kiedy pada to pytanie, które ja usłyszałam od pani, to zwykle, no zresztą odpowiedzi są podobne, ale przede wszystkim padają bardzo szybko. Nie trzeba tu się jakoś specjalnie zastanawiać nad tym, czym ten bunt dla danej osoby jest.
Czy obserwując choćby losy bohaterek, które pani opisuje w książce Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, jest to historia niezwykłych Polek, jest pani w stanie powiedzieć, że ta umiejętność buntowania się, czy też zdolność do tupnięcia nogą, do powiedzenia nie, zmieniała się wraz z tym, jak zmieniała się historia Polski, że kiedyś kobietom było po prostu trudniej się zbuntować, a pomimo tego pani udało się znaleźć takie bohaterki, które tego buntu umiały dokonać.
Zmieniły się scenografie, zmieniły się czasy, proces emancypacji i równouprawnienia kobiet jednak może czasem zbyt wolno, ale jednak idzie do przodu, widać to choćby porównując poszczególne dekady, nawet poprzedniego wieku, XX. Natomiast myślę sobie, że niezależnie od tego, czy opowiadam o XVIII wieku właśnie, czy o czasach współczesnych, to wszystkie te bohaterki mają jedną wspólną cechę i to jest coś, co ja nazywam w skrócie muszę, bo się uduszę. To znaczy one nie wyobrażają sobie sytuacji, w której miałyby nie zrealizować swoich planów, nie robić tego, co chcą. I oczywiście każda z nich startuje z innego poziomu. Niektóre były na przykład z jakichś, nie wiem, uprzywilejowanych szlacheckich rodzin, było im łatwiej. Niektóre były z domów ubogich, więc to też świadczyło o tym, że najpierw muszą zatroszczyć się o to, żeby w ogóle przeżyć, a potem dopiero realizować siebie i swoje pomysły. Dość, że niezależnie od tej sytuacji w pewnym momencie swojego życia podejmowały mniej lub bardziej intuicyjnie decyzje o tym, że chcą złamać reguły i chcą zawalczyć o siebie, być może też o inne kobiety. I to jest taka iskra, która jest niezależna od tego, o których latach opowiadam i w którym wieku żyła dana bohaterka.
Zaczęłyśmy naszą rozmowę od wątku buntu, bo taki właśnie wątek jest pokazywany w pani książce. W książce, w której pokazuje pani 100 kobiet, 100 ważnych kobiet, kobiet buntowniczek właśnie. Dodajmy, że premiera tej książki była w ubiegłym roku, ale pomimo wciąż ukazujących się nowych pozycji na rynku wydawniczym, ta książka cieszy się ogromną popularnością i wielką poczytnością. Jak pani myśli, z czego to wynika? Z tej tematyki właśnie?
Być może z tematyki, z charakterystycznej serii, którą ta książka tworzy, bardzo ładnej też edytorsko, to są oprócz każdej bohaterki, a jest ich 100, są również ich portrety w wypadku polskiej edycji stworzone przez ponad 30 młodych ilustratorek, więc to też myślę, że jest po prostu to ładnie wydana ta książka i taka no bardzo też praktyczna w użytkowaniu, no bo po lewej stronie mamy opis, dość krótki, więc też nie trzeba dużo spędzać czasu, a po prawej stronie autorska wizja danej bohaterki stworzona właśnie przez zaproszone do projektu ilustratorki, więc ta książka jest po prostu pięknym obiektem, ale oczywiście za nią idą bardzo konkretne historie. Ja starałam się przy wyborze postaci do tej książki starać się dbać możliwie o jak największą różnorodność, a to oznacza, że obok królowej mamy youtuberkę, obok naukowczyni mamy pisarkę i wszystko to sprawia, że różne osoby mogą znaleźć dla siebie coś ciekawego, a poza tym chyba jest coś takiego w buncie, że on jednak bardzo ciekawi ludzi i chcą dowiedzieć się, jak doszło do tego, że pewne rzeczy dotychczas uważane za niemożliwe do zrealizowania, niewykonalne, zwłaszcza przez kobiety, jednak się wydarzyły. Jednak te osoby sprawiły, że można było je osiągnąć. I mam takie poczucie, że to może być też inspirująca historia, taka edukacyjna oczywiście, ale właśnie inspirująca, pokazująca różne sposoby na radzenie sobie z niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi, tymi, które nas otaczają i robienie rzeczy często wbrew.
Pokazuje pani w swojej książce różne kobiety, jak już to zostało wspomniane, z różnych warstw, z różnych czasów historii Polski, parające się różnymi zawodami, z różnymi pasjami itd., itd. Ale jakim kluczem się pani posługiwała? Dlaczego akurat te 100 kobiet pani wybrała? I co je tak naprawdę łączyło? Czy one miały jakiś taki wspólny zew, albo wspólną cechę, albo coś takiego wydarzyło się w ich życiu, że postanowiła pani umieścić je w swojej książce?
Pierwotnie tych kobiet było o wiele, wiele więcej. Z niektórych musiałam z łaską w oku, ale jednak zrezygnować, no bo jak tytuł mówi, to jest tylko 100 kobiet. Takich tomów mogłoby powstawać jeszcze wiele. Natomiast to jest oczywiście mój subiektywny wybór. To ja podpisuję się pod nim i w związku z tym być może ktoś wybrałby zupełnie inne osoby. Dla mnie one przede wszystkim są ważne, a ich losy są dla mnie właśnie inspiracją. Są też ciekawe właśnie w takim zestawieniu, które zaproponowałam, takim bardzo różnorodnym, bo uważam, że to jest zawsze duża wartość pokazywania różnych ścieżek życiowych, ale gdzieś podobnych w takim klimacie, bym powiedziała, podobnych do siebie. Co kolejną jakby cechą wspólną, o którą pani pyta tych bohaterek, jest właśnie bycie wbrew i wybieranie nieoczywistych ścieżek życiowych, zwłaszcza dla kobiet, i konsekwencja, ponieważ wszystkie one osiągnęły sukces, są rozpoznawalne, więc udało im się i to, co chciały zrobić pierwotnie, często wbrew większości, często z wyrzeczeniami, przyniosło rezultat. To jest też opowieść o takiej determinacji i konsekwencji właśnie, a myślę, że te cechy są niezależne od czasów, które opisuję i w miarę uniwersalne.
Ale skąd te pani bohaterki brały siłę, zwłaszcza te z czasów przeszłych, już nie te współczesne, które miały w swoim życiu bardzo trudno, bo musiały się zmierzyć no, choćby z takimi faktami jak brak prawa wyborczego kobiet albo przymus bycia utrzymanką swojego mężczyzny, czy też jakiś taki też społeczny nakaz rodzenia dzieci i zajmowania się domem. Skąd one wtedy brały na to siłę, żeby łamać te konwenanse i żeby realizować swoje pasje, podążać do celu i osiągać tak naprawdę szczyty?
Niektóre z nich nie miały wyjścia, to znaczy wiedziały, że ich życie w różny sposób skończy się, jeśli nie osiągną tego, co chciały osiągnąć. Niektóre po prostu umiały wykorzystywać swoją pozycję, mówię tu zwłaszcza o tych majętnych, w miarę niezależnych finansowo osobach, które miały po prostu mniej do stracenia. Niektóre z nich wiedziały, że całe życie chcą nawet nie tyle poświęcić, ale przeznaczyć na pomoc innym osobom i wiedziały, że to po prostu jest coś, co jest dla nich oczywiste, nie wyobrażały sobie innej możliwości. Część z nich po prostu była krnąbrna od urodzenia i osoby te wiedziały, że po prostu niezależnie od wszystkiego one chcą zrobić to, co chcą i nikomu nic do tego, więc były takie wręcz bezczelne w tym swoim buncie, bo kompletnie nie szły na żadne kompromisy. Każda z nich jest różna, no tak jak my jesteśmy wszystkie różne i różni. Natomiast no oczywiście bez tych osób, które łamały konwenanse 100-200 lat temu, to sytuacja współczesnych kobiet byłaby inna. Ja od wielu lat zajmuję się historią kobiet i naszą przeszłością, dbając zarówno i o pamięć o tych osobach, ale również dbając o takie walory edukacyjne, czy znaczy myślenie o tym, że my tutaj w XXI wieku nie znalazłyśmy się przypadkiem i to nie jest tak, że to nasza jakaś wielka zasługa, że jest jak jest, że mamy za sobą prababki, a nawet pewnie prapra, mogłabym tak wymieniać długo, dzięki którym i dzięki ich determinacji, właśnie tym takim buńczucznym elementom działania, mamy prawa wyborcze, mamy prawa obywatelskie, możemy mniej lub bardziej, ale jednak realizować swoje koncepcje na życie i to wydaje mi się bardzo ważne. Ta kontynuacja losów na przykład sufrażystek czy emancypantek jest dla mnie paradoksalnie uspokajająca, bo daje mi możliwość myślenia o moim działaniu, o moim życiu i moich koleżanek jako takiej właśnie kontynuacji, że to nie wzięło się znikąd, że to jest po prostu bunt, który został zapoczątkowany wiele, wiele lat temu.
Pani Sylwia Hutnik jest dziś gościnią Radia Kraków Kultura i rozmawiamy dziś, szanowni państwo, o buntowniczkach, o książce Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, 100 historii niezwykłych Polek. Do rozmowy wrócimy już za moment.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dziś w Radiu Kraków Kultura gościmy panią Sylwię Hutnik, kulturoznawczynię, pisarkę, feministkę, działaczkę społeczną, publicystkę, autorkę m.in. książki Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, 100 historii niezwykłych Polek, którą wydało wydawnictwo Debit. Pani Sylwio, w swojej książce pokazuje pani historię 100 Polek żyjących kiedyś, dawno temu, ale też i tych całkiem współczesnych. Jakiś czas temu rozmawiałam z panią Agnieszką Jankowiak-Majk, autorką książki Historia, której nie było. Ona wtedy powiedziała mi, że napisała tę książkę po to, żeby pokazać, jak wielką rolę odegrały kobiety w historii Polski, jako matki królów, jako żony władców i nie tylko, jako kobiety po prostu. Chciała pokazać, że historia ma też kobiecą twarz. Czy pani przyświecał podobny cel, skupiając się już na tych bohaterkach z przeszłości Polski?
Tak, zdecydowanie. Pokazanie ciągłości, pokazanie, że to, że w szkołach w takiej tej klasycznej edukacji niewiele uczymy się o innych kobietach, jest wielkim błędem, dlatego że kobiety to ponad połowa naszej populacji. My po prostu musimy mieć jakieś wzorce do naśladowania, do inspirowania się, jakieś autorytety, osoby, które będą dla nas inspiracją, ale też, które właśnie to, co mówiłam wcześniej, dadzą nam możliwość myślenia o sobie jako pewnego rodzaju kontynuacji. I stąd myśl, żeby te białe karty historii zapełniać kobiecymi doświadczeniami, doświadczeniami, to nie zawsze muszą być tylko i wyłącznie kobiety, które zajmowały się tak zwanymi męskimi aktywnościami czy zawodami, chociaż w mojej książce jest choćby Elżbieta Zawadzka, generałka, działaczka Wojska Polskiego, jest Emilia Plater, kapitanka Wojska Polskiego, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oprócz tego zależało mi na tym też, żeby włączyć takie funkcje kobiety, jak właśnie pełnienie pracy opiekuńczej, działalność społeczna, czy wcześniej filantropijna, żeby pokazać, że te różne aktywności w przestrzeni publicznej, niezależnie od tego, co to dokładnie było, były na równi ważne i że kobiety realizowały się w bardzo różny sposób. Jednym słowem, nie chcę tylko i wyłącznie przekazać, że będziesz zbuntowana i dzielna, jeśli zajmiesz się sferą dotychczas zarezerwowaną dla mężczyzn. Po prostu chodzi o to, żebyś robiła to, co chcesz. Mhm. I stąd różnorodność, jeśli chodzi o zawody, po prostu tym, czym zajmowały się kobiety, które opisuję.
Mhm. A czy łamie pani jakiś taki ogólnie przyjęty obraz kobiet, który jest nam przekazywany, jeśli już w ogóle, w szkole choćby, czy w jakichś innych aktywnościach społecznych? Jakiś czas temu czytałam książkę Karoliny Dźmiry-Zarzyckiej zatytułowaną Samotnica, dwa życia Marii Dulębianki, którą wydało wydawnictwo Marginesy. I tam autorka pokazuje relację, jaka łączyła Marię Dulębiankę z Marią Konopnicką, mówi wprost, że była to relacja bostońska, sugerując, że to nie była tylko i wyłącznie przyjaźń, łamiąc jednocześnie stereotyp i wyobrażenie Marii Konopnickiej, pisarki, matki. Czy w pani książce też takie łamanie stereotypów, tych ogólnie przyjętych obrazów i wyobrażeń na temat kobiet znajdziemy również?
Akurat Marii Konopnickiej nie ma w mojej książce, ale jest Maria Dąbrowska, która z Anną Kowalską miała bardzo podobną relację. Przy czym według badaczki Sylwii Fedorczuk, która zajmuje się korespondencją między tymi dwoma pisarkami, to jest ewidentnie wieloletni związek lesbijski. Więc tak, ja łamię stereotypy, ale to nie chodzi tylko i wyłącznie o pokazanie dotychczas znanych właśnie z podręczników szkolnych osób jako jakaś sensacja pewnego rodzaju, tylko to jest według mnie, i taki mam cel, dopełnianie oficjalnej historii. Tak samo w mojej książce jest na przykład Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Pokazuje, że te kobiecości mogą być bardzo różne. To samo tyczy się na przykład Racheli Auerbach czy Adiny Blady-Schweiger, które były polskimi Żydówkami i pokazuje również, że narodowość jest często takim tematem tożsamościowym trudnym. Podobnie z Bianką Wolisą, aktywistką z Polski, czy Papuszą, romską poetką. To wszystkie postaci są na pewnego rodzaju pograniczu. My nie możemy jasno i precyzyjnie napisać o nich. Były takie i takie. Były wielowarstwowe, wieloznaczne. Tak samo jeśli chodzi o tożsamość psychoseksualną, jak i narodową, jak i całą resztę. Więc ja też nie mam jakby jasnych rozwiązań. Mało tego, za punkt honoru przyjęłam sobie negowanie jasnych rozwiązań. I taką tendencję naszą do skrótowości, myślenia o jakiejś osobie, a to jest ta od tego i tego. Mhm. No nie. Za każdą z nich stoją różne historie i czasami nam, badaczom, badaczkom też jest trudno opisać. No, w moim przypadku było to szczególnie trudne, ponieważ każda z tych postaci opisana jest tylko na jednej stronie tej książki, więc ja musiałam naprawdę zrobić taką pigułkę, a przy okazji nie skupić się tylko i wyłącznie na wymienianiu zasług, ale stworzyć z tego, jak tytuł mówi, opowieść.
No właśnie i o to chciałam panią zapytać, bo dla każdej bohaterki jest przeznaczona tylko jedna strona. Dodajmy jeszcze, tam musiała się zmieścić ilustracja, którą notabene tworzyło 30 polskich ilustratorek, ponad 30 polskich ilustratorek. To chyba spora trudność, bo przecież wiele z tych bohaterek, które wzięła pani na warsztat, doczekało się już sporo biografii na swój temat, sporych rozmiarów biografii. Mnóstwo jest znanych ogólnie szczegółów z ich życia, a pani musiała taki obraz stworzyć tej postaci, takie wybrać elementy z jej życia, takie szczegóły, takie działania, które będą interesujące i które właśnie tę opowieść stworzą. No więc jak udało się pani tego dokonać?
To jest opowieść o tym, że czasem, żeby napisać jedno zdanie, trzeba przeczytać 5 książek. I mówił o tym Ryszard Kapuściński, znany reporter, który zachęcał zwłaszcza wszystkich młodych adeptów dziennikarstwa do tego, żeby kształcili się i żeby inwestowali w swoją wiedzę. Podobnie było z tą książką, z badaniami, z szukaniem cytatów, informacji. Większość z nich nie mogła znaleźć się w tekście, więc to też był mój autorski wybór tego, o czym chciałam napisać i w jakim kontekście. Natomiast oczywiście była to wielka trudność, bo niektóre z tych postaci osiągnęły tak wiele, że właściwie wymienienie samych ich zasług, to byłaby oddzielna książka. Ale pomyślałam sobie, że to nie jest notka w Wikipedii i nie ma sensu dawać tutaj właśnie wszystkich tych osiągnięć, bo każda z nas i każdy z nas może sobie o tych osobach doczytać, albo jest o nich wiele w literaturze, albo no właśnie w internecie. Moim zadaniem było przedstawić opowieść o tej osobie, możliwie zaciekawić młode osoby do tego, żeby być może w przyszłości sięgały po książki danej postaci albo książki o tej osobie, w każdym razie na własną rękę szukały tych informacji, a ja miałam stworzyć rzeczywiście krótki tekst, bajkę, no bo to jest opowieść na dobranoc, więc taką, która bardzo często dość sztampowo zaczyna się, pewnego razu była sobie i to ma wprowadzić też taki właśnie bajkowy nastrój.
Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, no właśnie, czy tylko dla młodych, bo ja bardzo dobrze bawiłam się przy tej książce, bawiłam i jednocześnie dowiadywałam się wielu ciekawych rzeczy z życia tych bohaterek, które pani opisała w swojej książce. Co chce pani tym młodym buntowniczkom przekazać swoją książką? Czego ich nauczyć? Co pokazać? Na jakie cechy bohaterek zwrócić szczególną uwagę?
Młode pokolenie jest zupełnie inne niż pokolenie dziewczynek wtedy, kiedy ja właśnie byłam dziewczynką i są o wiele bardziej odważne, mają dostęp do wiedzy, to jest bardzo dużo, mogą na własną rękę szukać informacji, czytać o tym, co je interesuje. Media społecznościowe też zrewolucjonizowały dzieciństwo i dojrzewanie. Na dobre i na złe, jak to zwykle bywa z rewolucjami. Natomiast to, co dla mnie było bardzo ważne, to pokazać im różne ścieżki życiowe, które mogą obrać i pokazać im, że to, że są w tym miejscu, w którym są, zawdzięczają też swoim właśnie poprzedniczkom, a jest to dla mnie, jak już mówiłam wcześniej, bardzo ważny element edukacji, to znaczy no, taka świadomość tego, że nie my to wszystko wymyśliłyśmy, tylko były poprzedniczki, które często bardzo, bardzo musiały natrudzić się, aby osiągnąć swój cel, poświęcić często życie albo relacje z najbliższymi, żebyśmy były w tym punkcie, w którym jesteśmy teraz i myślę, że to jest ta wiedza i świadomość, która jest ważna niezależnie od pokolenia. Oczywiście mam sygnały, że wcale jakby tych młodych buntowniczek to nie jest właśnie 100% osób, które czyta tę książkę, czytają głównie mamy, no na przykład na dobranoc, ale też ojcowie i chłopcy, więc to nie jest historia zarezerwowana tylko dla dziewczynek, chociaż tak mówi tytuł, ale to jest przewrotne sugerowanie, że no właśnie to dla nich głównie ta książka jest adresowana, ale oczywiście może po nią sięgnąć każda osoba i też skądinąd wiem, że te dorosłe często pisały do mnie albo mówiły na spotkaniach autorskich, że wie pani, nie znałam akurat tej postaci, to jest bardzo ciekawe, muszę sobie o niej poczytać, więc ta edukacja jest też na właściwie każdym szczeblu i dla każdego pokolenia.
Pani Sylwio, a czy prawdą jest, że od buntowniczek zaczęła się w Polsce nieco szersza dyskusja o tym, jakie wzorce w książkach dla dzieci pokazujemy współczesnym dziewczynkom i chłopcom?
Tak, oczywiście ja na ten temat rozmawiam niemal na każdym spotkaniu autorskim, no głównie oczywiście z rodzicami i opiekunami, ale to jest bardzo też ciekawe przyglądać się, jak ten rynek wydawniczy współcześnie wygląda, co jest ważne, a co nie, jak dużo też książek właśnie specjalnie dla dziewczynek jest wydawanych i pisanych. To jest też bardzo ciekawa tendencja. Mm-hmm. Myślę, że od kilku lat dopiero widoczna, również na polskim rynku. I to jest oczywiście nieustające pytanie, czego my chcemy od dziewczynek i jakiego rodzaju też wzorce im dajemy. No, w tych książkach, które wychodzą w Polsce, zarówno tłumaczone, jak i te, które powstają tutaj, myślę, że najważniejszy to jest taki wzorzec niezależności i takiej edukacji i odwagi. Na tym opierają się te wszystkie publikacje. Myślę, że moja również się wpisuje w to. No oprócz oczywiście takiego rysu edukacyjnego i historycznego, który myślę, że też jest bardzo ciekawy w kontekście tych książek, które wychodzą w Polsce.
Niezależność, odwaga i edukacja. Te trzy słowa z pewnością znajdą Państwo w książce Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych Polek, którą napisała Sylwia Hutnik, a wydało wydawnictwo Debit. Pani Sylwia Hutnik, kulturoznawczyni, pisarka, feministka, działaczka społeczna, publicystka i autorka tejże książki, była dziś gościnią Radia Kraków Kultura. Pani Sylwio, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
I ja również dziękuję Państwu za uwagę. Wioletta Gawlik, do usłyszenia.